$5000 odszkodowania dla każdego, przepraszam, każdego amerykańskiego posiadacza auta Volkswagena, w którym manipulowano emisją spalin. Niemiecki koncern wypracował z władzami USA kompromis w sprawie rozwiązania problemu z manipulacji pomiarem emisji spalin. Rozwiązanie zakłada m.in. opcję odkupienia przez niemieckiego producenta większości objętych skandalem samochodów z silnikami diesla, bądź ich naprawienia na własny koszt, a także odszkodowanie dla właścicieli tych pojazdów w wysokości $5000. Skandal dotyczył 11 milionów sprzedanych na całym świecie samochodów marek Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Auta związane z aferą są też w Polsce. Dlaczego u nas nie słychać, by ktoś walczył o odszkodowania? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do Polski trafiło od 140 do 170 tysięcy samochodów z silnikami diesla Volkswagena, które mają właśnie oprogramowanie fałszujące dane o emisji spalin. Poprzedni szef resortu środowiska mówił, że o tak zwanej aferze Volkswagena rozmawiał nie tylko z ministrami środowiska Unii Europejskiej. Stwierdził, że na problem europejski trzeba odpowiedzieć w europejski, a nie narodowy sposób i chciał załatwiać sprawę kompleksowo. U nas już w nowym roku postępowanie wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie na bieżąco analizował działania naprawcze. Akcja serwisowa ruszyła w styczniu. Volkswagen wzywał posiadaczy samochodów tutaj w Polsce, żeby się stawiali w salonach i potem ewentualnie były rozmowy a propos naprawy tych aut. Ale Amerykanie nie czekali na nikogo, mają efekty i tak się zastanawiam, czy w naszym kraju jest przyzwolenie na to, żeby koncern w pewnym stopniu wykorzystywał konsumentów. Dlaczego u nas nie ma walki o odszkodowanie? Bo ja już nie mówię o rzeczy naprawcze. No, naprawcze to rzeczy normalne, ale jeśli Amerykanie mogą wywalczyć $5000 odszkodowania dla każdego posiadacza tego auta, to dlaczego u nas nie?
To może jest teraz właśnie Violeta taki Kakowska moment, Mering, że ludzie się dowiedzą, że można może nie $5000, ale jednak jakieś odszkodowanie się zorganizują. Bo podejrzewam, że każdy prywatnie mógłby sobie, no ale takie prywatne pozwy to by, podejrzewam, niewiele dały, długo by się to toczyło, może z czas najwyższy, żeby się gdzieś tam ludzie zebrali, skoro rządy czy unijne, czy państwo poszczególnych państw nie są w stanie tego zrobić.
A ja powiem, że to jest kwestia pewnej kultury prawnej, no, czy dokładnie. Różnicy między tak. Stanami Zjednoczonymi a Europą, a szczególnie Polską. Troszeczkę odchodząc od Volkswagena, ale mówiąc cały czas o Volkswagenie. Proszę zauważyć, że w ostatnich miesiącach co chwilę mamy takie komunikaty prasowe, jak to Departament Sprawiedliwości rządu USA wynegocjował kary na przykład z instytucjami finansowymi, które zostały uznane za spowodowanie kryzysu albo które dopuściły się jakichś machlojek czy machinacji finansowych. I tam nie ma ustalania winy, tam nie ma długotrwałej, trwającej latami procedury dochodzenia, kto za co odpowiada. Tam jest bardzo sprawna procedura pewnych negocjacji.
Ja przepraszam, a u nas zwykle są oddalane pozwy, tak przypominam. Nas,
nie, ale tutaj to nawet nie chodzi.
Nawet jeżeli jest zwłaszcza akcja oddolna, społeczna i tak, ludzie
ale
się
ale ja tu, tutaj jeszcze, ja nawet nie mówię o pozwach zbiorowych, które oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest łatwiej wnosić, ale tam bardzo często Departament Sprawiedliwości po prostu negocjuje z obwinionym pewne zasady i tak naprawdę z jednej strony jest siła amerykańskiej administracji, z drugiej jest no, zainteresowanie tego oskarżonego czy obwinionego, żeby wyjść z twarzą, ale też jakby z najmniejszymi stratami finansowymi. I w Stanach Zjednoczonych udaje się względnie szybko, czyli w ciągu kilkunastu, czasem kilkudziesięciu miesięcy osiągać porozumienie w tej sprawie. I to jest pewna sytuacja, która mi jako prawnikowi bardzo się podoba. U nas niestety jest inaczej. Mamy tak napisaną ustawę o pozwach zbiorowych, że jak ktoś składa pozew zbiorowy, to najpierw przez 2 lata trwa ustalanie, czy ten pozew zbiorowy jest w ogóle dopuszczalny. Tak? I bardzo często te pozwy zbiorowe są odrzucane bez merytorycznego rozpatrzenia. Ja już pomijam tam szczegółowe zapisy, które mówią, że ludzie muszą mieć takie same czy bardzo podobne straty z tytułu pozwów zbiorowych.
Więc to jest zniechęcające.
Zniechęcające. Z drugiej strony, jeżeli ktoś wybiera to indywidualne sądzenie się, to tak jak tutaj Wiola i pani redaktor Wysocka powiedziały, to trwa czasami latami i jest po prostu bardzo mało efektywne. W związku z tym po prostu Amerykanom jest łatwiej i ja bym sobie życzył, żeby jednak, no, żebyśmy doszli do sytuacji, kiedy klienci czy konsumenci są tak efektywni i chronieni i to byłby dobry krok. Natomiast no, nie da się wprost porównywać polskiego systemu prawnego do amerykańskiego, bo to są inne tradycje, inne organizacje. No ta amerykańska jest bardziej efektywna.
Ale warto dawać przykłady, żeby dążyć do tego tak. Jednak. Zbigniew Markowski.
Komentarza do redaktora, a mianowicie o skuteczności działań prawa w gospodarce amerykańskim można by mówić bardzo długo, ale jest też i kwestia druga, mianowicie rynek amerykański to rynek największy na świecie, jeśli chodzi o samochody, o inne dobra. W związku z tym każdemu producentowi dóbr, które są kwestionowane, zależy bardzo na opinii, a także na możliwość, na reputacji, prawda, firmy. Więc tam cios zadany przez konsumentów, które na przykład odrzucają gotowość kupienia towaru, jest o wiele bardziej znaczące. Co to oznacza dla nas, proszę państwa? No, dla nas oznacza między innymi właśnie to, że taką odpowiedzią mogłaby być działalność bardziej skuteczna Unii Europejskiej. Unia Europejska jest porównywalnym rynkiem dla Stanów Zjednoczonych, nawet większym. I to jest kolejny przykład, jak drobna sprawa jest trudne do wygrania w skali pojedynczego kraju, natomiast bezwzględnie Unia Europejska takie możliwości ma, podjęła działania. No oczywiście jakieś zajęte innymi problemami, to te kwestie schodzą od plan duszy.
Właśnie, tylko że zanim ona skończy działać, to już połowa ludzi zainteresowanych zapomni o sprawie.
Tak, ale ja tylko chcę dorzucić drugą kwestię. Inny plan dyskusji, to jest moja sugestia do państwa, do ewentualnego komentarza. Mianowicie państwo polskie jest zorientowane na obronę interesu państwa. Ja nie wiem, na czym on polega w każdej dekadzie. Zmienny jest. Natomiast nie broni interesu obywatela. I to powoduje, albo broni go werbalnie, tam gdzie nie trzeba na marginesie. I to powoduje, że obywatel jest, jego interes, czy interes grupowy obywateli, jest spychany na drugi plan ze względu na fakt, że cały czas mówimy o interesie Skarbu Państwa, a nie o interesie obywateli. Cała machina państwa polskiego jest nastawiona na obronę interesu państwa. I to jest, uważam, jeden z tych problemów, które w tej chwili wychodzą po wielu latach funkcjonowania gospodarki rynkowej, bo ona wymaga ochrony własności, ona wymaga ochrony indywidualnego obywatela, przedsiębiorcy. Te sprawy są do naprawy. I temu to już druga kwestia. Proszę państwa, my mamy bez przerwy problem funkcjonalnej zmienności. Nie ma stabilizacji w organach państwa. Co powoduje, że jak przychodzi nowa ekipa rządząca w danej instytucji, już nie ma koalicji rządzącej, to zaczyna od dyskwalifikowania oddziałów poprzedników. Czyli nie ma ciągłości. Nie ma też ciągłości fachowej. Odchodzą ludzie z kompetencjami, którzy sprawę znali, mogli ją dalej prowadzić. Zatem nie dziwmy się, że tak jest. Dziwmy się raczej, dlaczego my słabo reagujemy na kwestie obrony właśnie interesów obywatela jako nadrzędnych w stosunku do innych.
I nie jest to sprawa ostatniego roku.
I nie jest to sprawa ostatniego roku, oczywiście.
Zwłaszcza, że to, co tutaj pan powiedział przed chwilą, niepokojące jest to, że to nawet nie do końca chodzi o to, że państwo nie działa w imieniu obywatela, a nawet właściwie utrudnia działanie obywatelowi, bo te przepisy, o których Artur powiedział a propos upadłości konsumenckiej, są tak skonstruowane, żeby właściwie nikt z nich nie mógł skorzystać.
A do dyskusji i też o konsumentach jeszcze porozmawiamy. Wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance. No to teraz wróćmy jeszcze do spraw konsumentów i do sprawy klientów BPH TFI. My wczoraj w audycji również tę sprawę poruszaliśmy. Teraz troszeczkę więcej jest wiadomo. Kancelaria, która reprezentuje klientów, oskarża firmę o działanie w konflikcie interesów, rozważa zgłoszenie sprawy do prokuratury. Zgodnie z ostatnią wyceną, klienci funduszu BPH Nieruchomości stracili prawie całość zainwestowanych pieniędzy, a dokładnie 99%. Gdy kupowali certyfikaty tego TFI, płacili za 100 zł. Do wczoraj wartość jednego z nich, znaczy wartość każdego z nich spadła i taki certyfikat zamiast 100 zł kosztuje 64 grosze. Sednem tej sprawy jest konflikt interesów. Bank BPH był nie tylko właścicielem BPH TFI i depozytariuszem Funduszu Nieruchomości, ale również posiadaczem certyfikatów, a co ważniejsze, przez większość okresu funkcjonowania funduszu był jedynym podmiotem kredytującym spółki portfelowe i sam fundusz. Były to drogie kredyty krótkoterminowe, co roku rolowane, na których bank zarabiał niemało, więc w jego interesie było przedłużanie działalności funduszu. I jak to jest, że fundusz TFI oparty na nieruchomościach traci prawie 100%?
To jest dobre pytanie, które proszę pozwolić trochę bardziej ogólnie odpowiem, ponieważ nie znamy na przykład regulaminu tego towarzystwa. Nie znamy umowy nabycia certyfikatu, w związku z tym...
Tabeli opłat nie znamy.
Nie znamy tabeli opłat. W związku z tym niektóre by nasze kontorze mogły być uznane za nietrafne. Ale jest inny problem. Mianowicie instytucje finansowe poszukują, mówię o bankach między innymi, ale nie tylko, różnych obszarów funkcjonowania, w których mogą zarobić. Dlatego, że ta podstawowa działalność bankowa jest, proszę Państwa, coraz bardziej niedochodowa, bym powiedział nawet kosztowa. Stąd banki, proszę Państwa, nie mając ograniczeń, czy to geograficznych, czy podmiotowych. No dam na przykład właśnie kwestię udziałów w bankowości inwestycyjnej, kredytowanie leasingu i innych rzeczy. Tworzą, proszę Państwa, coraz bardziej kompleksowe i zbyt kompleksowe struktury, które bardzo trudno nadzorować w ramach banku. Z drugiej strony oczywistą sprawą jest, że te kwestie powinny być stopniowo, te kwestie konfliktowe, neutralizowane przez regulacje, ale nienadmierne regulacje nadzorcy rynku. Natomiast jak się spojrzy na historię towarzystw funduszy inwestycyjnych w większości krajów, to proszę sobie wyobrazić, że one są, proszę Państwa, w większości niedochodowe. Znaczy, my mamy doskonałe przykłady i na rynku polskim towarzystw funduszy inwestycyjnych, które świetnie robią, świetnie interesy robią dla siebie i dla akcjonariuszy, dla udziałowców. Natomiast jest ryzyko wynikające z polityki tych inwestycji.
No tak, i na końcu uwaga ostatnia. Proszę.
Mianowicie niedopuszczalne jest jednak to, a to wyczytałem w komentarzu, który pani nam tutaj zasugerowała, że pierw korzystają z działalności funduszu zarządzający, bank kredytujący, a dopiero na końcu jest interes akcjonariusza, inwestora. Mhm. Tak nie powinno być. Znaczy, tutaj widać wyraźnie, że w tym układzie jest nierównowaga praw, jakie są pomiędzy stronami. I w tym sensie sądzę, że rzeczywiście pewnie też z błędu zarządzających nastąpiło, proszę Państwa, nieszczęście dla akcjonariuszy. Ale chcę też powiedzieć drugą sprawę. My generujemy coraz więcej inwestycji, coraz więcej ludzi zarządza różnego rodzaju projektami, nie zdając sobie sprawy z długofalowych konsekwencji tych projektów. Po prostu mamy za krótką historię kapitalizmu i za krótkie historie ocen sytuacyjnych.
Ale dlatego mówi pan prezes o zarządzających.
Tak. I zarządzający na przykład zachowują się, no proszę wziąć uwagę prasę fachową. Czytamy o analizach fundamentalnych, technicznych, ale przecież rynek, w tym rynek nieruchomości, podlega różnym innym zjawiskom. Kiedy ci młodzi ludzie, 28-30 lat, którzy nie pracowali nigdzie przedtem, mają zdobyć doświadczenie, jeśli nie ma doświadczenia korporacyjnego, albo są one przekazywane na przykład w statystykach?
Ale te banki, wielkie instytucje finansowe, mają też swoje banki matki, które myślę, że bardzo doświadczonych ekonomistów mają i są w stanie mniej więcej zorientować się, jak sytuacja może w przyszłości wyglądać.
Czym innym jest tutaj jakiś pewien trend, czy wyznaczanie takich gospodarki na dużych liczbach, tak to nazwijmy, a czym innym już zarządzanie funduszem. Natomiast zgadzając się z wszystkim, co powiedział pan prezes Markowski przed chwilą, ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która mnie akurat tutaj bardzo, bardzo uderza. No, taki zjazd ze 100 zł do 64 groszy to nie jest zjazd po tygodniu, miesiącu, tylko to jest w długim okresie czasu.
10 lat.
I ja się zastanawiam bardzo poważnie, ale to są moje pewne...
Na rynku, który właściwie dobrze rokował, bo to nie są
który
jakieś
świetnie
surowce,
rokował na początku, potem
i na pewno
była...
nie spadł o
100%.
Nieruchomości komercyjne na pewno nie potaniały o 100%.
Ale nie, to w ogóle nie
w ogóle
ma takiej
nie ma możliwości.
Natomiast ja bym chciał, żeby tutaj jakby skupiło się na przykład działanie nadzoru na zbadaniu, w jaki sposób klienci byli informowani o tym, co się dzieje z wartością tych udziałów ich, jakie są perspektywy, czy ktoś im mówił, co się dzieje. No to jest sytuacja absurdalna, że coś traci stukrotnie na nawet więcej wartość tej inwestycji, a tak mam wrażenie, że część klientów w ogóle nie zorientowała się, czy miała kłopot z rozeznaniem, co tam się dzieje z tymi ich pieniędzmi.
Jeżeli się zaczęli interesować, kiedy zbliżał końca okres dziesięcioletni zapadalności tego TFI.
Tak, tylko teraz jest pytanie, czy
co
po drodze były analizy...
w 2013, trzeba tak, to przypomnieć.
Czy były analizy po drodze, czy były informacje, co się dzieje, czy zarządzający reagowali na to, co się działo na tym rynku, czy próbowali nieco zmieniać profil, oczywiście konsultując się z klientami. Proszę Państwa, to jest wieloletni proces i no, ja nie wierzę, że nikt nie widział, że zmierza to w stronę katastrofy.
Nie, słuchajcie, tam trzeba doprecyzować, bo mówię, wszystkich szczegółów nie znam, pewnie zajmą się tą odpowiednie instytucje, plus pewnie sąd, bo idzie w tą stronę,
znaczy,
że tam był termin
czas,
zapadalności w 2013 roku.
Się zajęła takimi
tak,
sprawami.
I wówczas podjęto decyzję, tam jakieś 5% udziałowców, ale takich kluczowych, głównie OFE, podjęli decyzję, żeby to jeszcze funkcjonowało do właśnie 28 grudnia 2015. I te wszystkie problemy, o których mówimy, i ta ogromna strata, to jest ten właśnie dodatkowy czas. Wcześniej nic nie zapowiadało takiej sytuacji. Tak? Ja przepraszam, tu zacytuję jednego z udziałowców, no jeszcze nieposzkodowanych, mam nadzieję, że może to się jakoś rozwiąże, zobaczymy. I on to tak skomentował, że zamiast pośrednio kupić udziały w nieruchomościach, zainwestowałem w drogi kredyt, który na dodatek nie został jeszcze spłacony. I tutaj jest znowu taka sytuacja, jak była, nie wiem, z kredytami frankowymi, gdzie do dzisiaj większość ludzi nie wie, czy właściwie kupowała te franki, czy tylko coś, co było w tych frankach przeliczane. Więc chyba raczej z tym powiadamianiem i wyjaśnianiem, co tak naprawdę kryje się za tymi produktami, niekoniecznie jest okej. Jeszcze jedna rzecz taka a propos, właśnie to, co pan powiedział, pan Markowski wcześniej, że problem jest z tymi wszystkimi funduszami. Ja całkiem niedawno, przyznam, też zrezygnowałam z swojej polisy emerytalnej, też opartej na funduszach inwestycyjnych, bo niestety bardzo szybko, to też kilka lat trwało, stwierdziłam, że jedyną okazją, żeby w ogóle coś na tym zarobić, to jest po prostu mój zgon. Czyli ewentualnie mogliby zarobić moi spadkobiercy, ja niekoniecznie.
Tak, tylko ja chciałbym dwa słowa do komentarza pani Iresu, z którą się zgadzam. Mianowicie kwestia, bo to została przywołana kwestia frankowiczów, ona jest zupełnie odmienna. Zgadzam się natomiast, że jeśli chodzi o funduszy inwestycyjnych, to proszę zwrócić uwagę, że firmy deweloperskie sprzedają mieszkania znakomicie. Są w tej chwili bardzo rentowne. Rentowność jest nieprawdopodobna, wypłacają dywidend. Firmy, które budują jako deweloperzy biurowce i powierzchnię komercyjną, sprzedają to wielkim funduszom zagranicznym, property, czyli tym, który zajmuje się nieruchomościami, z najwyższą, że powiem, stopą zwrotu. I wszyscy na tym zarabiają.
Czyli wszyscy zarabiają.
Oprócz klientów tego funduszu.
Tak, czyli proszę Państwa, błąd musiałby tkwić w tych relacjach zarządczych.
W strukturze wewnętrznej funduszu.
W strukturze wewnętrznej funduszu. Plus, proszę Państwa, faktem jego finansowania. Bo jeśli finansowanie szło kredytowe, no to oczywiście jasno, że
koszty
bank musiał
wysokie,
dbać o swoją...
Dlaczego koszty były wysokie? Teraz należałoby się zastanowić.
Ale do dyskusji... Jedno zdanie jeszcze powiedzieć?
Jedno zdanie.
Proszę nie wierzyć, że prokuratura cokolwiek rozwiąże. Bo nie wiem dlaczego. Bo jest mądrzejsza od... ma być mądrzejsza od rynku.
Wrócimy do tego po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance. To wracamy jeszcze do tematu klientów banku BPH TFI. Głos od słuchacza, bank tworzy fundusz, a poprzez drogi kredyt drenuje inwestorów, którzy to kupili. Skoro ktoś to kupował, to po co im był kredyt? To koszty kredytu są problemem, sugeruje pan Jacek. I tutaj znowu wracamy do sprawy klientów, no bo kto ma im pomóc w tej sprawie? Cały czas jest problem.
Jeśli mogę
bo
coś...
jeśli nie z urzędu.
Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, na wszystkich rynkach rozwiniętych prawo jest bardzo surowe i opisuje wszystkie możliwe zdarzenia między funduszem, bankiem, a konsumentem. I to są dotyczy spółek akcyjnych. Ja to przeżyłem osobiście, więc mogę o tym powiedzieć z autopsji. Mianowicie nawet tak zwane disclaimery, wszystkie możliwe uwagi prawne, które są zastrzeżeniem, niby ochraniają i umowę i stanowią jakąś stabilizację, ale chcę powiedzieć tak, nie wszystkie te kwestie są zrozumiałe. I bardzo dużo w wielu krajach uznaje się, że konsument ma prawo nie rozumieć zapisów prawnych. Ma prawo nie rozumieć istoty kwestii wynikających na przykład z koncepcji zarządzania. Mm. Ale ma prawo i obowiązek być informowany, prawda, o wszystkich możliwych zdarzeniach. I przy dobrym funduszu i dobrym banku oczywiście byłaby tutaj sytuacja, w której klient powinien mieć informację, tak jak tu powiedział pan redaktor, wyprzedzającą, że na przykład struktura, trend na rynku jest niekorzystny dla funduszu i teraz musimy coś zrobić. To byłoby jakieś ostrzeżenie. Z kolei proszę zwrócić uwagę, że jeśli bank finansował zakupy inwestycyjne, to są funduszy inwestycyjnych, no to to jest oczywiście bardzo istotne zamazanie ról. Ale proszę pamiętać klienta. Klient patrzy, to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych należące do banku, czyli instytucji wysokiego zaufania. Więc to oznaczało, że tak naprawdę bank powinien sprowadzić dodatkowo jeszcze nadzór nad tym, co robią jego pracownicy, chociaż niezależnie z instytucji, ale jest współwłaścicielem, bo właścicielem. Prawda?
Panie prezesie, ja się obawiam, że bank to prowadził nadzór nad tym, czy towarzystwo funduszy spłaca te kredyty, tak, czy nie spłaca tak też kredytów. I to jest problem. Proszę państwa, my nigdy nie unikniemy takiej sytuacji, że jest pewne ryzyko, że podejmujemy ryzyko związane z inwestycjami. Jeżeli chcemy więcej zarobić niż na lokacie, zawsze to się wiąże z ryzykiem. Natomiast ja, będąc bardzo za rozwojem usług finansowych, za rynkiem, mając taką duszę wolnościowca jednak przede wszystkim, no dla mnie jest po prostu niepojęte, że ze 100 zł inwestując w tej branży, o której no przed chwilą mówiliśmy,
która
że...
Która nie straciła nawet połowy, nie ma się, szansy.
Ale no nie, nie straciła połowy, tylko tak naprawdę w wielu aglomeracjach ceny mieszkań powoli wracają do tego, co się działo w 2007-2008 roku, czyli do szczytu rynku, tak? Jest bardzo dużo nowych inwestycji, jest bardzo duży optymizm na rynku i to jest w ogóle tak samo z nieruchomościami
komercyjnymi. Mają wzięcie, tak?
Mają wzięcie. Oczywiście w niektórych miejscach mówi się już o pewnej nadpodaży, na przykład w Warszawie, natomiast ale jakby generalnie rynek jest fantastyczny i tutaj no to musiał być jakiś błąd związany albo z zarządzaniem, albo ze strukturą, albo z metodami finansowania. No i to niestety jest błąd ocierający się już chyba, powinno to zostać sprawdzone, czy przez nadzór finansowy, czy przez inne.
A to, co panowie powiedzieli o tym informowaniu, tutaj też akurat wracając do mojej polisy, której się już pozbyłam z autopsji, proszę mi wierzyć, ja nigdy nie dostałam takiej informacji od tego swojego funduszu, która by na przykład nie mnie ostrzegała, że w najbliższym czasie może się coś wydarzy, więc może zastanówmy się, żeby przełożyć te pieniądze jakoś inaczej je w innych proporcjach. Nigdy nie dostałam jakiejś informacji, która by coś, analizę na przyszłość. Ja zawsze co roku dostawałam informacje.
Wstecznie.
Nie. Dostawałam informacje, że dobrze by było, gdybyśmy podwyższyli składkę, bo oczywiście przy tej, którą tam już mamy, mogą tutaj dla mnie coś tam zarobić, no ale gdyby było więcej pieniędzy do dyspozycji, mogliby jeszcze więcej zarobić.
Ale Wiolu, oprócz tego, co ty powiedziałaś, że no, klient powinien podejmować decyzję i powinien być informowany o ryzyku, ja się zgadzam, ale z drugiej strony, no ktoś bierze pieniądze za zarządzanie, tak?
Tak, i to jest właśnie element, który chciałem dorzucić.
Tak, tu jest pytanie, czy nie ma elementu nadmiernej bierności, ja tą nadmierną bierność to właśnie mówię jakby najłagodniej jak potrafię, no człowiek zarządza tym funduszem, widzi co się dzieje z wartością udziału, no i po prostu nic nie robi.
Ja nie wiem, słuchajcie, może ja nie byłam tym klientem VIP, którego się informuje, tylko takim sobie zwyczajnym, ze zwykłą składką.
Z kolei, słuchajcie,
mój znajomy miał też taką polisę inwestycyjną, gdzie mógł sobie sam zmieniać tam, przekładać sobie te środki i sam sobie tym dysponować. Po jakimś czasie też właściwie stwierdził w tej sytuacji, skoro on siedzi sam i sam decyduje, i sam sprawdza, jak to się wszystko tam toczy na rynku.
Tak,
to właśnie po co mu
za zarządzanie.
Tak, to po co mu ta nadrzędna instytucja, której płaci właściwie nie wiadomo za co. Niestety instrumenty, tutaj Artur, że mówiłeś, że jesteś za tym, za rozwojem różnych możliwości, prawda, i różnych instrumentów finansowych, ale z nimi jest bardzo źle i mam czasami takie wrażenie, niestety, że one są celowo takie, żeby nikt nie bardzo wiedział, jak ma to odczytać i rozumieć.
Żeby zarobiła instytucja finansowa. Przede wszystkim, która wprowadza je do obrotu. Zresztą
opinią pana profesora Filara, który tutaj na tej antenie powiedział, że niestety mamy takie czasy, a to pan profesor Filar, prawda, osoba, którą tak, autorytet w tej dziedzinie, który powiedział, że niestety wróciły takie czasy, gdzie być może najbardziej opłaca się stówę włożyć do skarpety.
No, czy też pod
bo coś z niej może na pewno będziemy mieli, przynajmniej tą stówę we własnej skarpecie.
Ale a propos tych kosztów...
To chyba zbyt stwierdzenie, muszę powiedzieć, bo znamy pana profesora, a chcę powiedzieć jedną rzecz, tylko już na marginesie. Proszę Państwa, nie wylewajmy wszystkiego, co złe na instytucje bankowe, bo one są potrzebne. Instrumenty są potrzebne do tego, że szukamy wszędzie możliwości zarobienia w sposób pośredni.
Tak, panie prezesie, ale potrzebujemy pozytywnych przykładów, tak. A na razie trafiają same negatywne, które sprawiają, że się zrażamy do tego typu.
Nie, przepraszam, nie mówmy, że same negatywne. Omawiane są głównie te same negatywne. Natomiast no, rzeczywiście jest część rynku, która jest zdrowa i która normalnie funkcjonuje, ale z drugiej strony, absolutnie broniąc mediów, no jeżeli ja słyszę o tym zestawieniu 100 zł do 64 groszy, to ja się nie dziwię, że to wywołuje po prostu irytację.
Znaczy, moje zdanie jest takie, że proszę Państwa, inwestowanie w instrumenty finansowe przypomina mi teraz coraz bardziej grę orkiestry symfonicznej. Gra się na wielu instrumentach. I teraz dobry dyrygent potrafi dobrać wszystkich instrumentalistów tak, żeby wykonać uwerturę czy koncert dobrze.
Mówimy o zarządzających czy o klientach?
Tak. Mówimy o zarządzających, tak. I to jest problem taki, że jeśli dobry dyrygent czy dyrektor muzyczny orkiestry stwierdzi, że ktoś nie pracuje nad sobą, nie ćwiczy i zagra fałszywie, no to go wymienia, prawda? Tutaj nie mamy, proszę Państwa, takiego jeszcze etapu, w którym nazwiska na rynku finansowym gwarantują sukces, rzetelność i profesjonalizm. Zbyt mało takich nazw jest. Czyli zbyt dużo jest anonimowości. Tak? I chciałbym, żeby po prostu te informacje o zarządzających, o ich dorobku były bardziej dostępne. Chciałbym, żeby też w jakimś sensie ponosili pozytywne, jak i negatywne skutki swoich działań, prawda? Tak jak to jest w tej przysłowie orkiestrze muzycznej, o której wspomniałem.
I wówczas konsumenci będą się czuli bardziej bezpiecznie, będą się czuli chronieni i będzie ta większa
zaufanie. Aby ta orkiestra grała dla konsumentów, prawda? Tak, gra, ale właśnie pytanie dla kogo?
Tak, na razie gra pod wysokie stawki zarządzające. Ale jeszcze raz mówię...
To jeszcze przykład, panie prezesie, przy okazji. Z wyliczeń kancelarii prawnej, która się zajmuje konsumentami, z tytułu odsetek od kredytów i opłaty za zarządzanie bank, a także TFI zainkasowały przez wszystkie lata działalności funduszu kwoty zbliżone do kwot wpłaconych do funduszu przez klientów.
Tak, no to świadczy, że cała koncepcja tego funduszu była oparta na idiotycznym pomyśle, który powinien być jakoś chociażby dostrzeżony przez nadzór, tak? bo z jakimś elementem ostrzeżenia.
Nadzór, tak, ale panie prezesie, no jest pytanie, ktoś, kto zarządzał tymi powierzonymi pieniędzmi, bo my tu mówimy bank, fundusz i tak dalej. No tam to nie jest tak, że fundusz to jest jakaś abstrakcyjna konstrukcja, nie, tylko tam nie, siedzą oczywiście. Konkretni ludzie, tak którzy mają konkretne nazwiska, podejmują konkretne decyzje i tu niestety jest pytanie o osobistą odpowiedzialność tych osób za to, co się stało. Bo ja przepraszam, bo to będzie absolutnie ironicznie powiedziane, co teraz powiem, bo pan prezes mówi, że tu coś było nie w porządku. No a można powiedzieć, że wręcz to było bardzo w porządku i bank wynalazł sobie perpetuum mobile, tak? Któremu samo jakby przez lata finansowało część działalności. No, to wszystko po prostu przepłynęło z kieszeni.
Ale panie rektorze, zgodzi się pan, że to było zgodne z prawem.
Absolutnie. Tak. Proszę zauważyć, że nikt na tym etapie tak. Nie mówi, że to było złodziejstwo czy coś. Tak, mówimy o tym, że może były błędy i tak dalej. Natomiast no, skoro już powiedziałem, że tam były osoby mające konkretne nazwiska, konkretne stanowiska, to być może teraz trzeba sprawdzić, jaki był zamiar działania tych osób, czy one dopełniły wszystkim obowiązkom, między innymi informacyjnym, jak to właśnie już w szczegółach wyglądało.
A propos obowiązków informacyjnych, uważam, że tutaj być może jednak ustawodawcy się powinni przyjrzeć, bo tutaj
być
nie
może
ma regulacji.
Coś zmienić, tak.
No chyba jednak jest najwyższe czasy, żeby zmienić.
Mi
się wydaje, proszę państwa, jeśli mogę tylko tutaj jeszcze ostatnią refleksję, że rozwiązania prawne są. To nie jest tak. Ja przestrzegam przed koniecznością zmiany kolejnej ustawy, bo one idą oczywiście zaostrzenie. Po drugiej stronie, co się pojawia, fakt, że banki, fundusze muszą zatrudniać nowych prawników, ludzi zajmujących tak zwanym compliance całej sprawy. I to tylko generuje koszty, więc ja przed tym przestrzegam. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. My powinniśmy mieć, proszę państwa, zarówno wyczucie na poziomie banku, że taki model na poziomie zarządu banku jest dla samego banku na dłuższą metę szkodliwy, ale też nadzór powinien dawać sugestie, że takie kwestie, gdzie jest nadmierna ekspozycja towarzystwa funduszu inwestycyjnego od jednego banku, jest niedopuszczalna. Bo może wpływać na bieg wydarzeń funduszu, na politykę funduszu.
No oczywiście teraz trzeba sprawdzić chociażby takie rzeczy, czy te kredyty udzielane przez bank były absolutnie rynkowe, tak? Czy,
na przykład.
Czy nie było, tak jak pan prezes powiedział, nadmiernej ekspozycji na zasadzie, że i tak bez względu na koszt pieniądza weźmiemy w tym banku, bo to jest nasz bank właściciel, tak?
I najłatwiej to zrobić.
I najłatwiej to zrobić.
Tak. Zmieniamy temat. Przyznam, że nie bardzo chciałam go poruszać, ponieważ dotyczy jakby mnie osobiście, bo pracuję w medium publicznym. Fundusz Mediów Narodowych będzie finansowany przez obywateli. To chodzi o opłatę audiowizualną. To jest 15 zł co miesiąc tak zwanej opłaty audiowizualnej pobieranej razem z opłatą za prąd. Opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Autorzy projektu spodziewają się, że w przyszłym roku z tego tytułu wpłynie 2 miliardy złotych. Teraz abonament radiowo-telewizyjny miesięcznie wynosi 22 zł 70 groszy. Ale wokół właśnie sprawy powiązania opłaty z opłatami za prąd narosły kontrowersje.
Narosły kontrowersje i tak naprawdę w polskim internecie mamy burzę związaną z tym. Pomysł z jednej strony jest wykpiwany na zasadzie, że a dlaczego nie powiążemy tego ze zużywaną wodą i tak dalej, i tak dalej. Duża część osób podnosi argumenty tego typu, że ja nie korzystam z publicznych mediów, nie oglądam publicznej telewizji, publicznego radia, więc czemu miałbym płacić i czemu miałbym ponosić te koszty. Jeszcze inna część podnosi argumenty natury politycznej, tak, że media to, i tutaj następują całe opowieści związane, epitety też związane z relacjami teraz, za poprzedniej władzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda jest taka i oczywiście to jest moja osobista opinia, że jestem za tym, żeby jednak media były skutecznie finansowane, bo są mediami publicznymi. Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że jeden z byłych premierów, mam nadzieję, że słuchacze Radia Gdańsk pamiętają, kto publicznie wzywał do tego, żeby nie płacić abonamentu, co było w ogóle zupełnym brakiem odpowiedzialności i zachowaniem
i
po prostu haniebnym.
Społeczeństwo
się w sporej części zastosowało i rzeczywiście nastąpiło załamanie tych wpływów z tego tytułu. No i teraz prawda jest taka, że trzeba w jakiś sposób sensownie odbudować te media od strony właśnie finansowania, bo ja się zgadzam z takimi uwagami, przepraszam tutaj dział handlowy Radia Gdańsk, świetnie działający, natomiast mi się nie podoba do końca, jeżeli media publiczne są takim samym graczem na rynku reklamowym, jak media zupełnie prywatne, tak? Media publiczne czy narodowe, jakbyśmy je nazwali, mają trochę inną misję. Być może ich obecność na rynku reklamowym powinna być troszeczkę ograniczona, żeby jednak nie wszystkie typy reklamy musiały w mediach publicznych być emitowane. Natomiast nie mam żadnego problemu z tym, żebyśmy wszyscy jakąś formę abonamentu płacili. To, że akurat jest on przywiązany do rachunku za prąd, to tak naprawdę świadczy trochę o niewydolności naszego państwa.
Nie,
tak?
Nie, to też świadczy o nieuczciwości obywateli, no przepraszam bardzo. Tak? To no, ale... wiemy wszyscy, że musimy opłacać, skoro mamy zarejestrowany odbiornik. No i możemy dyskutować, czy ja oglądam, czy nie oglądam. No, kiedyś no tak, tak się mówiliśmy, ale... że publicznie wszyscy opłacamy, tak jak nie wiem, znaczy, publiczne,
ja myślę, że
przedszkola
i
szpitale.
Tutaj problem typu jakby podwójnych opłat, bo część osób, które wykupiły na przykład usługi kablówek rozmaitych, wychodzą z założenia, że jeszcze raz płacą, więc po co jeszcze raz? I trzeba byłoby po prostu to wszystko porządnie wytłumaczyć.
Ale tutaj to tak samo jak naprawdę... ze szkołą prywatną. Jedni płacą za szkołę prywatną, a tak naprawdę pośrednie podatki idą na finansowanie szkół publicznych. Tak?
Ale to zależy, nie, bo tam część pieniędzy idzie za uczniem, jak to się mówi. Nie, natomiast tu jest jakby zupełnie inna rzecz. No tu jest problem efektywności tych działań windykacyjnych, efektywności tego, czy potrafimy to dobrze przeprowadzić i windykować te pieniądze. Ja natomiast bardzo bym chciał tylko, żeby przy wprowadzaniu tych regulacji, żeby nie było wątpliwości, my płacimy abonament, to znaczy nie ja osobiście, ale moja żona jest płatnikiem abonamentu i ten abonament płaci. Ja bym chciał, żeby usunąć wszelkie możliwe konflikty, że tak powiem. No jeżeli ktoś ma 3 mieszkania, albo 2 mieszkania i działkę, albo 1 mieszkanie i 1 działkę i ma osobne rachunki energetyczne, no to ja uważam jednak, że tutaj należy się zastanowić, w jaki sposób ta osoba powinna to świadczenie płacić, czy ma płacić 3 razy, bo ma w 3 miejscach telewizor, czy jednak powinna płacić raz.
Znaczy, no jest kwestia... Też liczę na to, że to zostanie doprecyzowane, bo jako osoba również opłacająca abonament, bo jako twórca, bo i dziennikarz, a mój mąż jako fotograf, czujemy się zobowiązani do szanowania czegoś prawa autorskiego. W tej sytuacji właśnie w nowej wersji zapłacimy więcej, mam wrażenie, tych abonamentów, a chodzi tylko o to, żeby ścignąć tych, którzy do tej pory w ogóle nie zdawali sobie z tego sprawy, że jest to ich obowiązek. Nie, bo na przykład jako kwestia... posiadacz działki na wsi, zastanawiam się, czy za moim rachunkiem za prąd nie przyjdzie kolejny abonament, a co z tego, że tam nie mam telewizora, bo pod taki jest sens odpoczynku na wsi, żeby raczej nie zaglądać do szklanego
okienka.
I tutaj
trzeba po prostu ustalić
precyzyjnie
ustalić szczegóły, żeby nie było takich negatywnych zbiegów, które jednak przez obywateli będą źle przyjmowane, bo czemu ktoś ma płacić ten abonament 3 razy czy 4?
Gdybym miała zapłacić za każdy rachunek za prąd, czułabym się poszkodowana, bo tylko z tego powodu, żeby namierzyć tych, którzy do tej pory nie płacili, prawda? To ja zapłacę jeszcze więcej.
Tak. Zbigniew Markowski.
Nim swój sąd przedstawię, to chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy, do pana rektora, bo po raz pierwszy nie wszystkim się zgadzam. Mianowicie wspomniałem przez pana premier, rzeczywiście tak powiedział, ale miał drugi element tej wypowiedzi, mianowicie, że przedstawi propozycję finansowania misji telewizji publicznej, czy mediów publicznych. I tu jest problem, bo każda opłata, proszę państwa, jest daniną na państwo. Tak, to my mówimy o opodatkowaniu tak na marginesie. Jeśli ma być one wszechstronne, i dotyczy wszystkich. Ja też należę do tych, którzy, do mniejszości, którzy płacą. No, zapłaciłem za cały rok w tym roku.
Słuchajcie, ale proszę zobaczyć, tu w tym studio wszyscy płacą.
Ludzie
mediów,
tak.
Być może dlatego jesteśmy zapraszani do Radia Publicznego.
Tak. Przyznaję się słuchaczom, że nie pytałam gości i nie pytam, czy płacą.
No właśnie,
abonament.
Jeszcze nikt nie sprawdzał. No,
ale byśmy sami złożyli takie radę. Ale z pewną dumą.
Tak, i muszę powiedzieć państwu, że tutaj mam... Problem pierwszy. Pierwsza kwestia to jest danina publiczna. I jeśli tak, to chce wiedzieć każdy obywatel, i tu odnoszę się do uwag państwa redaktorów,
powinien mieć prawo wyboru, albo stwierdzić na przykład, że jeśli płaci na misję publiczną, to ona musi być rzeczywiście, i tu się zgadzam z uwagą, całkowicie poświęcona, oderwana od komercji. Czyli środki publiczne, media publiczne powinny nie mieć żadnej jego możliwości.
Jeszcze od polityki powinno się oderwać.
No to już jest druga sprawa. Finansowania drogą reklam. Tak.
Może nie żadnego, ale bardzo ograniczone. To,
no to
zgadzamy.
Jest, bo jak zrobimy coś takiego, panie redaktorze, to zawsze się znajdzie powód, dla którego poszerzymy, proszę pamiętać. Jak coś ma pójść źle, to pójdzie. Zgodnie z prawem Murphy'ego. I więc ja bym tutaj poszedł na rozwiązanie radykalne. Wtedy ludzie by mieli sens i widzieliby, że telewizja na przykład wkłada, czy radio publiczne, bardzo silny impuls do edukacji powszechnej, do edukacji szczegółowej dla różnych grup społecznych. No jest tego dużo, prawda? Stwarza dostęp do wiedzy, do informacji. I to byłoby, a jednocześnie uporządkowałby to rynek komercyjny, ponieważ mielibyśmy prawo wyboru i nie chcesz korzystać z tak zwanych prywatnych mediów, no to masz, nie musisz kupować operatorów prywatnych, tylko oglądasz telewizję publiczną, której dostępność jest dość wysoka.
Powszechna, tak.
Prawda? Druga kwestia, która jest, to, że jednak, proszę państwa, prawa muszą być przestrzegane. No, no nie może być tak, że my tutaj pławimy się w różnych uwagach dotyczących, ja nie mówię o siedzących tutaj, tylko mówię o społeczeństwie, dotyczących ściągania, ale nie bierzemy pod uwagę, że podatki trzeba płacić. No. Tak? No bo to jest obowiązek prawny. No to będę zawsze Krajowa Rada przypomina na początku roku. Po czwarte, wydaje mi się, że ta sprawa trwa za długo i ona jest przykładem właśnie niemocy. Przecież to sprawa...
Ale takiej strukturalnej niemocy, panie prezesie. Bo tak. Oczywiście pan prezes tutaj polemizował ze mną i co do premiera, który mówił, żeby nie płacić, bo coś przedstawi. Panie prezesie, pan tak naprawdę podwoił akt oskarżenia wobec tego premiera, bo on nie dość, że to powiedział, to jeszcze nie przedstawił spójnej koncepcji i ta koncepcja nie została przyjęta. Więc tak naprawdę to jest wina razy dwa, a nie razy jeden. Natomiast no już kończąc z ironizowaniem, bo nie będziemy premiera z Sopotu tutaj dłużej kopali, ale myślę, że po prostu tak naprawdę nie było woli politycznej, czy nie było jakiegoś takiego przekonania, że to jest ważne i ja bardzo
nie,
żałuję.
Nie, przesadzasz, Arturze, bo o tym ten pomysł na przykład objęcia tych rachunków za prąd abonamentem już był wcześniej. To
ale
nie
ten
jest
pomysł
akurat...
był 12 lat temu akurat za AWS-u, więcej, 14
ale
lat temu
ale po drodze też wracał, z 2 lata temu, 3 lata temu.
Pojawiały
za premiera
się koncepcje,
z Sopotu, również
ale,
była taka
ale
koncepcja.
Ale nie została wprowadzona, było 8 lat.
Jak wiele takich koncepcji, które w tej chwili miały być prowadzone, a nie są, tak?
No. Nie, ale to znaczy, to prawda, że ja zacząłem od premiera,
no
który wzywał do niepłacenia
tym,
abonamentu.
Co się dzieje teraz, tak?
Ale był, no dzieje się teraz, ale dzieje się teraz dlatego, że
trzeba ludzi
lata,
zmusić do płacenia. Mam tylko nadzieję, że to zostanie zrobione skutecznie, ale też bardzo mądrze, tak? Że nie będzie w tym momencie jakiś, nie wiem, nagle Bóg wielu poszkodowanych. Jeszcze jedna techniczna rzecz mnie tu interesuje w tym, jak zmusić prywatne firmy do tego, żeby na rzecz mediów publicznych pobierać w ogóle tą opłatę, rozliczały, przekazywały.
A ja tu nie mam problemu, to no zmusza się, w cudzysłowie, zmusza się ustawą. Tak jak prywatne firmy odprowadzają VAT, tak będą odprowadzały inne świadczenie. To akurat jest rzecz...
Poza tym zastanawiające, że my narodowo mamy zawsze problem z opłatami za radio i telewizję, a w innych krajach na Zachodzie, gdzie jest abonament obowiązkowy, takich problemów nie ma i takich dyskusji też nie ma.
A bo tam jest też inna kultura. Tam ludzie mają takie poczucie, że jak coś wpłacają, to robią to dla siebie również. U
tam
nas niestety nie ma.
Tak. Ma takie, tak. Że to jest taka społeczne, duma z posiadania czegoś wspólnego.
I wszyscy
u nas
mają na
no,
to
też
wpływ.
Chodzi, tak. Fajnie by było, gdyby ta jakość była taka, z której możemy być dumni, tych mediów publicznych.
A do kolejnych dyskusji będziemy wracali w poniedziałek. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza Bisy, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i jego gość Malika.